Przystanek Kultura. I 31, no 32 niemal minuty po godzinie 15. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Wojciech Wasiak za sterami. A w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura udamy się w takie miejsca, których na co dzień myślę, że odwiedzić nie sposób. Dlatego, że udamy się za kulisy Opery Krakowskiej, bo to właśnie tam trwają ostatnie dni przed prapremierą nowego musicalu, bo już 20 maja we Fromborku odbędzie się prapremiera najnowszej produkcji Opery Krakowskiej. I to wszystko z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Artyści przygotowali spektakl odwołujący się do najważniejszych wydarzeń z życia polskiego naukowca, jak się okazuje, nie tylko. Wymieńmy tych, którzy sprawili, że ta cała machina ruszyła, a już za chwilę wystrzeli wszelkimi swoimi możliwościami. Choreografię spektaklu opracowują Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka. Scenografię i światło tworzy Grzegorz Policiński, a spektakl reżyseruje Jakub Szydłowski, natomiast autorem muzyki jest Tomasz Szymuś. Tymczasem to, co się wydarzy w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura, to spotkanie ze słowem, czyli spotkanie z tymi, którzy sprawili, że to słowo w tym musicalu jest obecne. I tak, libretto musicalu, czyli ta część, która jest częścią mówioną w tym spektaklu, wyszła spod ręki pisarki Eubeny Grabowskiej. No i to jakoś tak się układa, bo kiedy spotkałem się z Eubeną Grabowską, to było tuż po tym, jak ona pierwszy raz zobaczyła, jak to słowo żyje na scenie, i oto taka reakcja z jej strony zaistniała.
To jest coś niezwykłego, obserwować, jak słowa przemieniają się w obrazy, jak łączą się z muzyką, jak są wypowiadane głosami konkretnych postaci, jak to wszystko współgra, jak pasuje do siebie, jakie emocje generuje. Dlatego to jest zawsze tak niezwykły moment patrzeć na realizację czegoś, co powstało we własnej głowie.
Tomasz Szymuś mówił mi tak, no Kopernik, jak zacząłem się zastanawiać nad tym tematem, nad Kopernikiem w ogóle, to sobie pomyślałem, że Kopernik to jest nudny. I zastanawiam się, czy pani też tak odebrała Kopernika, a jeśli tak, to jak pani z tej nudy wybrnęła, pisząc libretto do musicalu?
Ja niewiele wiedziałam o Koperniku, a przynajmniej nie tyle, ile powinnam była wiedzieć, bo teraz oprócz tego, że go poznałam i bardzo polubiłam i jestem pełna dla niego podziwu, też mam misję, żeby o Koperniku opowiedzieć, bo to jest nasz największy uczony i wszyscy powinniśmy go bardzo dobrze znać, a wiemy o nim bardzo, bardzo mało. I kiedy szukałam informacji na jego temat, nie wydawał mi się nudny, ale nie wiedziałam, że był aż tak ciekawym człowiekiem. Przede wszystkim on miał szczęście przyjść na świat w bogatej, wpływowej rodzinie, mógł się uczyć, mógł się kształcić i absolutnie wykorzystał swoje możliwości, bo był nie tylko astronomem, z czego go wszyscy znamy, ale też nie wiemy, że był lekarzem i sprawował tę posługę na Warmii, i jego obserwacje mnie jako lekarkę absolutnie zachwyciły, zafascynowały. On wyprzedzał swoją epokę wiedzą, doświadczeniem i obserwacjami. Też ponieważ był administratorem dóbr na Warmii, sprawował taką dosyć wymagającą pracę, która nieco przypomina pracę sołtysa, sędziego, burmistrza, prezydenta miasta. To wszystko jest takie połączone, bo on na przykład rozstrzygał spory, uznawał, komu dać, komu zabrać, kogo zwolnić z podatków, pilnował tego wszystkiego i mógł to robić po łebkach, ale wdrożył się bardzo w swoją pracę. Była to dla niego misja, bardzo mu zależało na chłopach. Tu też jakby historia zadaje kłam temu, że Mikołaj Kopernik nie mówił po polsku i nie rozumiał. Mówił, z chłopami rozmawiał po polsku, potrafił powiedzieć soczewicę, miele, młyn. Zresztą z tego powodu go też i wysyłano do wsi, bo on, jak nastała zaraza krzyżacka, miał też za zadanie bronić wsi polskich i koniec końców musiał sprawować kontrolę, musiał dowodzić obroną zamku w Olsztynie. Oczywiście on nie walczył sam jako sam, ale był odpowiedzialny za zgromadzenie broni, za powiadomienie polskiego króla o tym, co się dzieje na Warmii. Więc mnóstwo rzeczy mu przeszkadzało w tej pracy astronoma, która, z której jest koniec końców znany. I dlatego ja go tak pokazuję jako człowieka rozdartego między powinnością, a między tym, co on chciał robić, co mu sprawiało przyjemność. Dodatkowo jest to rozdarcie między nim jako uczonym, jako naukowcem, który absolutnie wierzy w to, co widzi i w to, co może obliczyć, a tym, co jest mu wpajane i co jest głęboko w nim, czyli wiarą w Boga.
On był także duchownym, prawda?
Tak, on był kanonikiem, nie był księdzem, wbrew powszechnemu mniemaniu, ani zakonnikiem. On miał niższe święcenia kapłańskie. I ta posługa jego kanoniczna w kościele była bardzo taka skomplikowana. Ale on jako katolik, jako człowiek głęboko wierzący, jako ten, który odrzucił nauki Lutra, miał taki też wewnętrzny dylemat, czy to nie jest pokusa te jego wiadomości astronomiczne, matematyczne, to wszystko, co on bada, o czym chce napisać. Więc to też staramy się pokazać, jaki był ten proces, który przez całe życie kazał mu badać ruch planet, który zaowocował dopiero pod koniec życia wydaniem księgi De Revolutionibus, która koniec końców nie wyglądała tak, jak Kopernik sobie zażyczył, ale to też opowiadamy w naszym musicalu.
A Ubena Grabowska to nie tylko pisarka, ale także neurolożka i epileptolożka. To warto dodać. Natomiast dzisiaj taka swoista opowieść odcinkowa w przystanku Kultura i w tym kolejnym odcinku Ubena Grabowska dodaje, że w tym musicalu nie zabraknie także wyrazistych postaci kobiecych, choć podobno to wcale nie było takie oczywiste od samego początku.
Myśmy na początku się bali, że nie znajdziemy żadnych kobiet w otoczeniu Mikołaja Kopernika. W związku z tym będziemy go musieli pokazać w otoczeniu samych mężczyzn i zrobi nam się być może niezamierzona komedia. Ale okazało się, że możemy pokazać dwie bardzo ciekawe kobiety. Oprócz Anny Schiller jest to też Krystyna Stolpawicz, czyli ukochana siostrzenica Mikołaja Kopernika, która występuje z klasztoru, aby poślubić ukochanego swojego do Boża Królewskiego Kacpra. I jest to bardzo sympatyczna relacja, bardzo taka pełna radości z miłości, z bycia żoną, z bycia kochaną osobą, która aż promieniuje tym szczęściem, które daje jej szczęśliwa rodzina. Także można to było pokazać i można było dodatkowo podkreślić, jak z wielu rzeczy zrezygnował Mikołaj Kopernik w imię wyższego dobra, w imię wyższej sprawy.
Pani jest autorką wielu książek. Ja zastanawiam się, czy z warsztatowego punktu widzenia, kiedy rozpoczyna się pracę nad tekstem do musicalu, trzeba uruchomić jakieś inne tryby i funkcje warsztatowe.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim forma sceniczna jest krótsza niż powieść. Wszystko trzeba pokazać obrazem i dialogiem. Nie można napisać w didaskaliach, że bohater był głęboko nieszczęśliwy, co można uczynić w książce i wtedy już czytelnik sobie wyobraża, jak to bohater był nieszczęśliwy i co czuł. Tutaj trzeba to pokazać nie tylko jako smutnego Kopernika, tylko trzeba mu zbudować całą scenę z innymi postaciami. Trzeba pokazać ten smutek, czy rozdarcie, czy pracę, czy cokolwiek innego. Poza tym musical rządzi się pewną nie tylko formą, ale i dynamiką. Nie możemy mieć samych smutnych scen, więc mamy dosyć sporo zabawnych momentów. Jest to bardzo klasycznie napisana forma, natomiast jest dużo takich elementów nowoczesnych. My w bardzo nowoczesny sposób staramy się ten musical pokazać. przez właśnie współczesną muzykę, przez współczesną inscenizację, przez współczesne wątki reżyserskie, które pojawiają się w pracy naszego reżysera Kuby Szydłowskiego, przez niektóre piosenki współcześnie brzmiące i też zawierające słowa, które w tamtych czasach zdecydowanie nie były znane, ale też chcemy w ten sposób rozszerzyć jakby paletę doznań. Nie byliśmy pierwsi, bo już Jan Matejko namalował w słynnym obrazie Kopernik lunetę, które to lunety wtedy nie istniały, ale tłumaczył się w ten sposób, że on to wiedział. Niemniej jednak chciał zaznaczyć taką drogę ku współczesności, że to, co na początku XVI wieku opisał, wymyślił Mikołaj Kopernik, to zaowocowało jakby dalszym rozwojem.
My jesteśmy w trakcie tych ostatnich prób. Pani ma ten przywilej, że mogła pani zajrzeć do sali, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę będzie działo się na scenie, co widzowie prapremiery we Fromborku 20 maja zobaczą, w końcu co krakowska publiczność już jesienią tego roku będzie mogła zobaczyć i czego będzie mogła doświadczyć. I zastanawiam się, czy kiedy pani pracowała nad tekstem, powiedziała pani, co będzie się działo na scenie i jak ten tekst zostanie wykorzystany. Czy to była całkowita niespodzianka teraz?
To nigdy nie może być całkowita niespodzianka, ponieważ pracuje się owszem w samotności, ale w jakimś porozumieniu z autorem chociażby piosenek, muzyki, bo to wszystko musi być spójne. Ja od początku też wiedziałam, że scenografię stworzy Grzegorz Policiński, widziałam wcześniejsze jego dokonania i on też na bazie moich pomysłów scenicznych miał własne pomysły, które wykorzystał. Tam czasami trzeba było zmodyfikować ten tekst czy scenę w związku z tym, co on wymyślił, ale ponieważ jesteśmy bardzo spójnym zespołem, to nie jest naruszanie, nie jest to ingerencja w to, tylko wręcz przeciwnie, jest to coś, co wydobywa jeszcze bardziej mój tekst i mój pomysł. Także tutaj to jest taka praca zbiorowa. Scenografia jest zawsze bardzo, bardzo ważna. Światła też grają bardzo dużą rolę i zobaczycie Państwo, jak zmiana kolorów czy zmiana świateł podkreśla atmosferę spektaklu, wybija jeszcze muzykę. I rzeczywiście tych twórców będzie na scenie bardzo dużo, bo cała orkiestra, chór męski, żeński, balet, od twórcy głównych ról. Było mnóstwo pracy nad spójnością tego dzieła, nad jego powstaniem, ale tak jak mówię, wszyscy jesteśmy po to, żeby się porozumieć.
To Albena Grabowska, natomiast do rozmowy o spektaklu, o musicalu Kopernik wrócimy w przystanku Kultura już za chwilę. Przystanek Kultura. A przy mikrofonie niezmiennie Tadeusz Marek, w przystanku Kultura, natomiast niezmiennie opowieść o Koperniku, Mikołaju Koperniku w wydaniu musicalowym. I dzisiaj, jako się rzekło, skupiamy się na tym, co stoi u podstaw tej warstwy słownej tego musicalu. Mówiliśmy o słowie mówionym, to teraz warto powiedzieć i przyjrzeć się słowu śpiewanemu. No i to tak się układa. Daniel Wyszogrodzki, czyli tłumacz i autor teatralny, specjalista od polskiej światowej sceny musicalowej, napisał piosenki i kiedy zapytałem go o to, jak wyglądała praca nad tymi piosenkami, tak powiedział.
Pracowaliśmy w ten sposób, że najpierw powstawały teksty, a potem kompozytor muzykę, co ja cały czas miałem z tyłu głowy, czyli tak wymyślałem te formy, żeby one były jak najbardziej zróżnicowane. Przede wszystkim mam doświadczenie tłumacza musicalowego, gdzie te ograniczenia są niesłychane zupełnie formą, frazą, ilością sylab i tak dalej. Tutaj mogłem poszaleć, ale ja też miałem właśnie, wyobrażałem sobie te teksty muzycznie. Tekst musicalu to nie jest zwykła piosenka popularna, zwrotka, refren, zwrotka, refren. Czasami tak, ale niekoniecznie właściwie inspiruje do tego, żeby tam było, coś się działo w tym tekście, ale w momencie, kiedy tekst się zmienia się fraza, to ja też prowokuję kompozytora do zmian. Nie wiem do jakich, bo to jest po jego stronie, ale wiem, że on tam będzie musiał coś połówkować. I ja też cały czas świadomie to robiłem, dlatego że żeby nie popaść w taką rutynę, że forma jest podobna, to może prowokować do podobnego myślenia kompozytora. Tutaj mamy bogactwo postaci. To jest też bardzo ciekawe. One mówią innym językiem, one mają inne sprawy do załatwienia. Kiedy jest na przykład taki, podam tylko przykład, jest taka piosenka, gdzie jest Kopernik Mikołaj, Andrzej Kopernik, jego młodszy brat, i Łukasz Walcenrode, czyli ich wuj, który ich sponsoruje. Jest taka piosenka, w której każdy śpiewa: nie zazdroszczę ci, Mikołaju, młodości, nie zazdroszczę ci, Andrzeju, wolności. Oni wszyscy mówią o tym, czego zazdroszczą tym innym, ale to jest takie zawalowane, że niby nie zazdroszczą. I tam jakby każdy ma swoją agendę, czyli każdy przekazuje swoje treści. Mam takie piosenki, tutaj właściwie nie ma w musicalu miejsca na piosenek o niczym. I to jest też bardzo dobre, bo ja tak lubię, jak na przykład tłumaczę, to ja bardzo lubię piosenki nawet trudne, ale konkretne. To jest dla mnie zawsze wtedy wyzwanie, to mnie prowokuje do jakiejś fajnej rzeczy. I tutaj jest tak, że mamy dwie kobiety, no bo trudno sobie wyobrazić muzykę z samymi mężczyznami, to są dwa wyraziste portrety kobiece. Bardzo jest to dobrze wymyślone przez Albenę Grabowską, w sensie, bo ona jest mistrzynią tego, relacji między postaciami, splatania wątków. I tutaj po prostu naprawdę pewne rzeczy mi się same pisały, robiłem to z wielką przyjemnością i też ku mojemu zdumieniu ta praca nad musicalem zajęła mi mniej niż się spodziewałem i planowałem. Ja też mam to szczęście, że ja po prostu przetłumaczyłem wiele libret musicalowych, to znaczy i dialogów, i piosenek, w tym kilka najsłynniejszych w świecie, typu Koty, Le Miserable, Upiór w operze, Mamma Mia, no wiele mam tych tytułów za sobą i ja też się na tym materiale uczyłem formy. Ja czuję tę formę, ja wiem, jak się tworzy musical, jaką ma budowę, jaką ma konstrukcję. Ale potem jeszcze dochodzi dodatkowy czynnik, bo mamy libretto, mamy piosenki i do nich powstaje muzyka. Okej, ale to jest wszystko na papierze, nuty i słowa. A potem wchodzi reżyser, w naszym przypadku Kuba Szydłowski, który do każdej sceny przynosi swoje pomysły. I one czasami tak daleko odbiegają od tego, co my wymyśliliśmy. Ja zwykle jestem olśniony go pomysłami. Myślę, bardzo nie ukrywam, nie uważam siebie za człowieka teatru po tych wszystkich latach. Nadal nie. Ja nie myślę sceną, ja myślę tekstem. Do tego jestem przywiązany, temu jestem przypisany i taka jest moja rola i okej. A potem wchodzi Kuba Szydłowski i mówi: w tej scenie zrobimy to, tamto. I on myśli rozwiązaniami scenicznymi. I na przykład te sceny czasami przybierają zupełnie inny obraz, niż nam się wydawało na etapie libretta i piosenek. No, dam taki przykład. Siostrzenica Kopernika, Krystyna, wychodzi za mąż i ze swoim mężem przyjeżdża do jego domu. I to była taka scena, gdzie właściwie ci młodzi śpiewają, jak to fajnie, jaka miłość jest fajna, małżeństwo, rodzina, że to jest ważne i to jest potrzebne. I to jest tak wspólnie na wesoło. Ja nawet porzuciłem do Kowi Szymusiowi taki pomysł, żeby to był rock'n'roll, taki stylizowany oczywiście. Kuba wymyślił, że oni, Kuba Szydłowski, reżyser, że oni to wszystko śpiewają, przewracając się po wielkim stole. Jest to właściwie scena erotyczna, która zostaje przerwana wejściem Kopernika, Łukasza Walcenrode i jeszcze brata Andrzeja. Więc to zupełnie zmieniło charakter tej sceny. To bardzo pasuje. Z Kubą nam się świetnie pracuje, bo on jest bardzo kreatywny, Kuba Szydłowski, ale też bardzo się liczy z autorami. To nie jest tak, że on ignoruje nasze... On żartobliwie nazywa nas żyjącymi autorami. Mamy żyjącą autorkę, żyjącego autora, bo to jest takie typowe teatralne przekleństwo, taki żart. Mamy tutaj żyjącego autora, czyli będziemy mieć kłopoty, tak? Jak robimy Szekspira, to nikt nam nic nie powie. A tutaj autor się może odezwać, ale właśnie Kuba ma ogromny szacunek dla autorów i dla oryginału, ale też właśnie we mnie ta świadomość tego, że tym razem już to nie jest przekład. To jest właściwie trzeci musical z moimi tekstami, które ja piszę tak de novo. I tutaj dla mnie wszystko jest cały czas otwarte. My mamy przed sobą premierę tego musicalu we Fromborku, a ja już sięgam myślą do premiery krakowskiej w październiku i już myślę, co będzie można zmienić w międzyczasie. A dlaczego tak myślę? Dlatego, że jest taka tradycja na Broadwayu, że zanim się pokaże tę wielką premierę broadwayowską, której wszystko zależy od recenzji, od ludzi, od reakcji i tak dalej, czy to będzie fiasko, czy to będzie sukces, są ogromne pieniądze zaangażowane, tam jest zwyczaj pokazywania tych spektakli w innych miastach, w Chicago, w Bostonie i cały czas się jeszcze poprawia je. To usuniemy, tu dopiszemy, tu brakuje. I my mamy teraz taką właśnie szansę, bo w Polsce się tego nie robi.
A no właśnie, a ten teatr muzyczny ma swoją bardzo długą historię i równocześnie pojawia się pytanie o to, co ta forma musicalu wymusza na twórcach, tak mówi Daniel Wyszogrodzki.
Musical ma swoje prawa oczywiście i podstawowe prawo musicalu to jest takie, że jest tam absolutny priorytet opowieści. To jest to, co różni musical przenikał do innych form, do innych gatunków teatru muzycznego. Do opery chodzimy z powodów estetycznych, dla piękna muzyki. Nawet to, że się oper nie tłumaczy, wykonujemy w oryginalnych językach, w którym powstały. W musicalu bardzo ważne jest to, że publiczność się identyfikuje z osobami, że jest tam pewien element empatii bardzo istotny w odbiorze musicalu. Dlatego zawsze się je wykonuje w językach publiczności, tłumaczy się, ale też to, że są śpiewane naturalnymi głosami i nie głosami operowymi jest istotne, bo tutaj właśnie naturalność jest ważna. I musical ma prymat. To się narodziło w połowie XX wieku. Taka forma musicalowa zaczęła się tworzyć. Że w musicalu najważniejsza jest historia i wszystko jest jej podporządkowane. Czyli nawet jeżeli tańczymy, to nie tańczymy bez sensu, tylko ten taniec jest projekcją, mówi o czymś, czego nie można powiedzieć słowami, czyli jest na przykład projekcją pewnych lęków, fantazji, marzeń. I tak musical jest skonstruowany i ja tę konstrukcję dosyć dobrze mam rozpracowaną. Zaczynamy pewną klamrą, która się domyka pod koniec. Mamy finał pierwszego aktu, mamy finał drugiego aktu. I tutaj wspólnie, i to nawet za Obeną i z reżyserem już, Kubą Szydłowskim, wymyśliliśmy taką formę, postać narratora, który nas prowadza. Pewnym wzorem była dla nas opowieść o Mozarcie, czyli Salieri, stary Salieri opowiadający o młodym Mozarcie. Tam był wyraźny konflikt. Tutaj nie ma aż takiego wyraźnego konfliktu, ale jest bardzo ważna i bardzo prawdziwa i bardzo wyrazista postać w życiu Kopernika, to jest Dantyszek, który był w rezultacie w sumie był właściwie wielkim polskim dyplomatą, pionierem polskiej dyplomacji, bardzo możnym i potężnym człowiekiem, biskupem w końcu został i tak dalej. I Dantyszek nam opowiadał o Koperniku, którego był trochę młodszy, którego przeżył. Więc mamy Kopernika na scenie, który jest sobą w czasie realnym, ale też mamy pewną refleksję nad tym, co się dzieje na scenie, nad jego życiem. To mi się bardzo podoba, te dwa plany. I to jest właśnie takie coś typowego dla musicalu, że może, no można oczywiście film w ten sposób skonstruować też. I tutaj są ogromne analogie między musicalem a filmem. W ogóle. Współczesny musical przypomina dynamiką montaż filmowy.
Jaką rolę w musicalu Kopernik będą pełniły piosenki? Czy to raczej taki antyczny chór, który dopowiada, który komentuje sceny? Czy to właśnie to, co znamy z Nędzników chociażby, czyli dialogi, które dzieją się w ramach piosenek? Jak pan sobie to pomyślał? Jak państwo to pomyśleli?
My to wymyślaliśmy najpierw za Obeną na zasadzie, jaka ta piosenka ma, właśnie ma, jaką ma spełnić funkcję. Potem ja już je wypełniałem słowami, tekstem. Te piosenki są bardzo różne. Piosenka w musicalu może być, tak jak pan powiedział, antycznym chórem, czyli komentarzem na przykład, refleksją, ale też czasami są to sytuacje, podobnie jak w Nędznikach było, między Jeanem Valjeanem a Javertem na przykład. Są tutaj konfrontacje. Mamy na przykład sceny, mamy duety, mamy tercety, mamy piosenki solowe, mamy kilka bardzo ładnych duetów, takich prawie miłosnych, kiedy lirycznych, kiedy Anna śpiewa z Krystyną o tym, czym jest miłość, czym jest rodzina, albo kiedy Kopernik śpiewa prawie, że duet miłosny z Anną, a potem ta sama melodia powraca już w innej zupełnie postaci, jako ich duet rozstania. My nie dopowiadamy tej historii, bo my nie wiemy. My wiemy, że Anna była gospodynią Kopernika. Wiemy, że Kopernik był klerykiem i że bardzo poważnie traktował swoje śluby. Wiemy też, że spędzili wiele czasu razem, mieszkając pod jednym dachem. Tam nic nie jest jednoznaczne. I my tych jednoznaczności unikaliśmy.
A tam się będzie działo w tym musicalu Kopernik, który Opera Krakowska przygotowuje, pracuje, w zasadzie pracę finalizuje. Od studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii przez powrót do Fromborka, posługę kanoniczną, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego i hołdzie pruskim, wreszcie po powstanie i publikację pięcioksięgu De Revolutionibus. No to jest właśnie ta opowieść. To jest opowieść o Mikołaju Koperniku, która czeka na państwa, czeka z pewnością na prapremierową publiczność, która zobaczy ten spektakl we Fromborku już 20 maja. Natomiast tak, no to oficjalna premiera odbędzie się w Krakowie jesienią tego roku. Natomiast są takie plotki, ja je przemycę na antenie, że być może będzie można ten spektakl zobaczyć w Krakowie nieco wcześniej. Ale to proszę śledzić informacje. Ja zawieszam tutaj głos i nic więcej państwu nie mówię. Ale pozostawiam w takiej, ja wiem, twórczej niepewności. Kopernik, musical Kopernik, niech to wybrzmi, Opera Krakowska i ostatnie dni przed prepremierą, więc trzymamy kciuki, także tutaj w Radiu Kraków. Tadeusz Marek, Wojciech Wasiak, kłaniamy się państwu, mówiąc do usłyszenia, no i te kciuki trzymając.